Drodzy Państwo, pierwszym gościem Radia Maryi jest pan profesor Mieczysław Ryba. Witamy serdecznie na naszej antenie, panie profesorze.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan profesor w jednym z wywiadów powiedział, im więcej będzie w Sejmie szaleńczych zachowań w stylu pani Jachiry, tym gorzej ta Izba będzie oceniana. Tacy ludzie czy inni wybierają się, też pytanie o ten poziom tego sporu, pytanie czy sporu politycznego, czy kampanii, która jest prowadzona. No bo czy ktoś bierze uwagę, czy pod uwagę, ci, którzy startują do wyborów, chcą być politykami, czy chcą zasiadać w ławach poselskich, no myślą nie tylko o odbiorze, ale o, nawet o takim dobrym smaku, bo pani Jachira, też nie chcemy robić nikomu tutaj kampanii w jedną czy w drugą stronę, ale mówi, jeśli władza będzie chciała mnie zamknąć, to będę się broniła, mnie się nie da zastraszyć.
No, oczywiście tu nie tylko o formę chodzi, ale i o treść, bo pamiętajmy, że naśmiewanie się z symboli narodowych, chociażby czy z haseł narodowych przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego, to rzecz od strony treściowej no, niedopuszczalna, zwłaszcza gdy mówimy o kimś, kto chce nas reprezentować czy być we władzach Rzeczpospolitej, bo władzą ustawodawczą jest przecież Sejm i Senat. W tym względzie to mało śmieszne jest, ale to zachowanie, czy ten sposób, styl działania jest pochodną ideologii, którą ta pani reprezentuje i środowisko z nią związane. Zresztą zwróćmy uwagę, nam się już trochę myli, czy pani Spurek, czy pani Jachira, bo jedna z Wiosny, druga z Koalicji Obywatelskiej, ale to się spina w jakąś jedną całość i gdybyśmy te poglądy starali się opisać w sensie treściowym, no to rewolucja w czystej postaci, to wielowymiarowa i ta seksualna, i ta kulturowa, i to, co uderza w rodzinę i we wspólnotę narodową. Natomiast forma oczywiście jest do tego dobrana. Nauczeni są ci ludzie na tych różnych spektaklach, które rzekomo badają albo naprawdę badają granice wolności w sztuce, uderzają we wszystko, co święte. No i później taka jest przecież tego wykładnia, z tego badania granic wolności w sztuce, badamy granice wolności w polityce, a później rewolucja w całej przestrzeni życia publicznego, bo taki jest cel. No i z tym się musimy liczyć. Był Palikot, była jego drużyna, jest przestrzeń już taka dla następców Palikota. Smutne jest to, że to takich ludzi, takie postawy, takie poglądy przygarnia Platforma Obywatelska. No, sądzę jednak, że to przekracza już miarę nie tylko, prawda, estetyczną, ale i moralną i że to się też objawi w efekcie i w wynikach wyborów.
Pojawiają się różnego rodzaju pieniądze, czy finansowanie takich czy innych inicjatyw i w szczycie przedwyborczej gorączki Helsińska Fundacja Praw Człowieka publikuje szokujący, pełen manipulacji raport pod tytułem Rządy prawem zamiast rządów prawa. Zagrożenie dla ochrony praw człowieka w Polsce w latach 2015-19. Dowiadujemy się z niego o rosnącej agresji, o rzekomym łamaniu konstytucji przez rządzącą ekipę. Nie zabrakło też pretensji w kontekście środowiska LGBT i innych mniejszości. Ciężko uwierzyć, że ten agresywny dokument nie jest częścią kampanii wyborczej i wsparciem opozycji przez współfinansowaną przez George'a Sorosa fundacji. Jak pan ocenia, no nie wiem, czy pozyskiwanie, czy tego rodzaju zabiegi? No właśnie pytanie, czy to nie jest takie prowyborcze i czy dzisiaj wszystko się w tej kampanii, czy w tej debacie publicznej mieści i za wszelką cenę?
Znaczy po pierwsze, że Soros wspiera tych ludzi, środowiska propagujące rewolucję kulturalną. Po drugie, Helsińska Fundacja Praw Człowieka niejednokrotnie się wypowiadała w sposób dziwaczny, bo gdyby chciała bronić praw człowieka, to naprawdę wypowiadałaby się przeciwko aborcji, eutanazji, prawda, czy też odbierania dzieci i rodzicom w wielu krajach z byle powodu. Jakoś tu się nie słyszy, to wszystko mieści się w standardach praw człowieka. No jeśli ma się neomarksistowską wizję człowieka, to w odniesieniu do niej się definiuje też prawa, czy rzekome prawa człowieka. I w tym względzie atak na Polskę, czy na rząd polski jest związany z tym, że no tutaj nie jest realizowana, czy w takim stopniu, czy na poziomie instytucjonalnym w ogóle, ta rewolucja, która już ogarnęła świat zachodni. No i tak jak w klasycznym marksizmie, no, tam definiowano prawa człowieka opacznie, tu również, a reszta to jest pochodna. A że jest dzisiaj kampania wyborcza, no oni starają się zamanifestować to wszystko, wspierając opozycję. Czy to będzie skuteczne? Raczej wątpię. Czy to o czymś mówi? No tak, mówi o tym, że ten pochód przez instytucje nie dotyczy tylko różnych rządów, czy też nawet instytucji Unii Europejskiej, ale również takich instytucji, jak wspomniana i omawiana przed chwilą.
Jak pan ocenia takie postawy pani Agnieszka Holland? Byle przeciw rządowi, Polska PiS jest faszystowska, Kaczyński świadomie i cynicznie używa faszystowskiej mowy.
No gdybyśmy tak powiedzieli o pani Holland, że jest faszystowska w drugą stronę, no to byśmy mówili, że no jest niesamowity hejt, że to jest poniżej wszelkiego poziomu. Sądy, wszelkie wyroki by były, prawda, o zniesławienie. Kiedy ona używa takiej argumentacji, że trudno nazwać to argumentacją, czy takich słów, takich określeń, no to jest cudowna ekspresja wolności słowa. No niestety mamy do czynienia z niezwykłą agresją taką słowną po tamtej stronie rewolucyjnej, scenie społecznej, politycznej, ideologicznej, ponieważ w tej chwili oni nie odnoszą sukcesów, przynajmniej na niwie politycznej, zbyt wielkich, w związku z czym no, tym bardziej używają coraz ostrzejszej retoryki. No ale to jest też po pierwsze wyraz słabości, po drugie obnażenie ich poglądów i to tylko wtedy widać, jak Polska jest poddana wielkiej wojnie kulturowej.
Panie profesorze, ta debata, czy to takie spieranie się ideologiczne w świecie trwa od dawna, tak mówimy rok 68, wtedy mocno środowiska różnego rodzaju przystąpiły do działań. W Polsce od jakiegoś czasu teraz też narasta ideologia gender czy LGBT i pojawiło się takie stanowisko Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i w swoim stanowisku piszą w sprawie zachowań podstawowych wartości w debacie publicznej. Zaapelowało to środowisko o nie podsycanie napięć i powściągliwość w debacie publicznej o LGBT. Rektorzy napisali też o potrzebie karania dyscyplinarnego na uczelniach za złamanie reguł debaty. Nie wiem, czy to po tej sytuacji z profesorem Nalaskowskim tutaj w Toruniu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika takie stanowisko, no bo jak to też mamy rozumieć, bo prezydium zwraca uwagę, że wolność słowa jest podstawową wartością, którą powinna przyzwyczaić każdej instytucji akademickiej, że uczelnia jest też miejscem kształcenia, w którym naczelną wartość jest poszanowanie godności i szacunek dla człowieka, niezależnie od jego przynależności etnicznej, wyznania, narodowości czy orientacji seksualnej.
No, oczywiście tu jest bardzo duże zagrożenie, bo skoro się mówi o karaniu tych profesorów, tych ludzi, którzy krytykują ideologię LGBT, bo tak trzeba ocenić to, co pisał w felietonie profesor Nalaskowski, czy o czym mówił arcybiskup Jędraszewski i wielu innych, no to pytanie jest, z jakiego powodu? Czy ta prezydium konferencji rektorów zwracało się, ażeby ukarać profesora Hartmana, czy panią Środę, Płatek i innych, kiedy atakowali w różny sposób Kościół, jakoś nie słyszałem. Natomiast tutaj...
No bo tak powołują się, że powinniśmy dawać wzór powściągliwości w używaniu języka, tak, aby nie ranić.
To po pierwsze. Po drugie, jeśli mówimy o sporze, no w tym wypadku uniwersyteckim, na tematy ideologii, no to musimy wiedzieć, że ideologia LGBT jest pochodną pewnej rewolucji kulturowej, która się dzieje w świecie zachodu od lat 60. Z kolei ta rewolucja kulturowa ma swoje podłoże filozoficzne. Czyli mamy tę szkołę frankfurcką, Teodora Adorno, neomarksistowska, która głosiła pewne, czy głosi pewne poglądy rewolucyjne na poziomie naukowym. I teraz czy wobec tego takie stanowisko, że nie wolno krytykować ideologii LGBT, w konsekwencji jest stanowiskiem, że nie wolno wejść w dyskurs naukowy z filozofią neomarksistowską. No były już takie czasy tego PRL-u, kiedy jeśli ktoś by krytykował filozofię marksistowską na uniwersytecie, byłby karany. Dalej, jeśli takie jest założenie pewnego nurtu filozoficznego, na tym tle różne inne nauki na takiej wizji świata i człowieka kreują, czy różni naukowcy kreują swoje wizje i w psychologii, w naukach społecznych, prawda, czy politologii, czy socjologii, w historii i tak dalej, w naukach humanistycznych. Czy wobec tego, z punktu widzenia naukowego, nie można wejść w dyskurs z tymi naukowcami, którzy bazując na neomarksistowskiej wizji, kreują jakieś swoje stanowisko naukowe. W ten sposób, krok po kroku, dojdziemy do takiej sytuacji, że jedynym wykładnią prawda, rozumienia świata i człowieka filozoficzną byłby neomarksizm i jedynym i on nie podlega dyskusji i ci, którzy uprawiają inne nauki na takim rozumieniu świata i człowieka, nie wolno ich krytykować. Dochodzimy do absurdu, bo jeśli uniwersytet ma stać i nauka na swobodzie dyskursu, wymianie poglądów i dochodzeniu do prawdy, no to jeśli my będziemy straszyć tych, którzy ośmielają się krytykować czyjeś inne stanowisko, no to dochodzimy do wiadomego jakichś czasów. A dalej przekładamy to na płaszczyznę już społeczną, kiedy są felietony, są wypowiedzi pewne, prawda, już takie publicystyczne. No i też, jeśli ktoś krytykuje ideologię wyrosłą na neomarksizmie, no to jest mowa nienawiści. No czysta cenzura, która się już na Zachodzie pojawiła, no pod hasłem tak zwanej politycznej poprawności. Na wielu uniwersytetach zachodnich to już obowiązuje, w mediach, w polityce, w szkołach i tak dalej. Czy do tego chcemy zmierzać? Czy chcemy zmierzać do tego, żeby neomarksizm był jedyną wykładnią rozumienia świata, rozumienia nauki, rozumienia uniwersytetu i rozumienia życia społeczno-politycznego? Zwróćmy uwagę, w którym kierunku to idzie. Jeśli postawimy sobie pytanie, co wynika z takiego apelu, ażeby karać za jakieś stanowisko, jakieś poglądy krytyczne w stosunku do innego, to gdzie jest autonomia uniwersytetu i gdzie jest wolność słowa? Autonomia uniwersytetu, wielokrotnie to mówiłem, nie polega na tym, że administracja uniwersytetu, a nawet, że rektor uniwersytetu jest autonomiczny w relacji do czynnika zewnętrznego, do czynnika państwowego. Autonomia uniwersytetu w istocie polega na autonomii profesora, który po pierwsze wybiera kierunki badań, po drugie tematykę badań, po trzecie jest autonomiczny w tym, jakie ma ustalenia w kontekście prowadzonych przez siebie badań. I w tym względzie presja wywierana na niego lub cenzura jakaś lub straszenie no jest niedopuszczalne. Autonomia uniwersytetu to autonomia profesora, to autonomia nauki, a nie administracji, która ma karać. Więc dochodzimy do sytuacji niezwykle groźnej, która dokładnie ilustruje coś, co nazywam, że wielu takich ludzi ma bardzo dużo takich pięknych haseł o wolności słowa, pięknych haseł o wolności wymiany myśli, ale kiedy przyjdzie co do czego, to wolność myśli jest, ale tylko dla tych, którzy podważają jak gdyby podstawy naszej chrześcijańskiej kultury, którzy w sferze artystycznej są w stanie dokonywać różnych obrazoburczych gestów, czy w wymiarze politycznym, o czym mówiliśmy wcześniej, o to wtedy wolność słowa. Ale jeśli ktoś ośmieli się krytykować ideologię tego typu, która wprowadza takie destrukcje, ono to już jest wtedy wbrew godności osób LGBT. Każdy, kto się tym zajmuje, wie, że czy profesor Nalskowski, czy arcybiskup Jędraszewski nie starali się krytykować czy atakować ludzi głoszących pewne poglądy, tylko przede wszystkim te poglądy. Przede wszystkim te poglądy, uznając je za fałszywe i wykazując ich fałsz i wykazując zagrożenie, jakie z tego fałszu płynie dla całego naszego życia wspólnotowego. Ale widzimy, że zmierzamy w tym kierunku zachodniej politycznej poprawności.
Dziękuję bardzo za rozmowę, panie profesorze.
Dziękuję uprzejmie.
Szczęść Boże.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Naszym gościem był pan profesor Mieczysław Ryba.